Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Muszę przyznać, że dzisiaj rozmawiamy w wyjątkowych okolicznościach przyrody, dlatego że razem z Elizą Kubarską, reżyserką i wspinaczką, twórczynią filmu, o którym zaraz powiem więcej, spotkałyśmy się na festiwalu filmowym. Siedzimy na leżakach, pogoda jest piękna. Jesteśmy świeżo po seansie filmu Ostatnia Wyprawa, poświęconego Wandzie Rutkiewicz. Odbyło się też spotkanie z widzami i miłośnikami himalaizmu, którzy mieli bardzo wiele pytań. No i właśnie ten film, postać Wandy Rutkiewicz, będzie dzisiaj osią naszej rozmowy. Eliza, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i że rozmawiamy.
Dziękuję za zaproszenie, witam serdecznie.
Zachowam się trochę niestandardowo i zapytam cię o jedną z ostatnich scen filmu. Myślę, że nie zdradzę zbyt wiele, ale to jest scena, w której rozmawiasz z przewodnikiem duchowym w klasztorze buddyjskim. Padają tam takie słowa, on mówi bardzo dużo na temat Wandy Rutkiewicz, ale padają tam takie słowa, nie musisz się o nią martwić. Te słowa ze mną bardzo zostały i pomyślałam, że mogą być dobre na otwarcie naszej rozmowy. Mianowicie, czy ty zrobiłaś ten film martwiąc się o Wandę Rutkiewicz?
No bardzo niestandardowe pytanie, ale bardzo fajne pytanie. Im bardziej wchodziłam w tą biografię Wandy Rutkiewicz, im bardziej szłam do końca tej historii, którą my znamy, czyli im bardziej ta bohaterka była dojrzała, to coraz bardziej żałowałam, że nie mogę jej tak empatycznie przytulić. Bo poczułam w momencie pracy nad filmem, im bardziej zbliżałam się do końca prac, że Wandzie jest coraz trudniej, że jest bardzo samotna, odrzucona. To po prostu budziło we mnie takie emocje, że chciałabym ją przytulić. Także tak, myślę, że może tak brzmiałam, jak rozmawiałam właśnie za takim Rinpoche.
Nie ośmieliłam się wymówić jego imienia i nazwiska, ale dlatego powiedziałam przewodnik duchowy, ale oczywiście o tę rozmowę mi chodziło. Wandę Rutkiewicz przedstawiasz w swoim filmie nie tylko jako ikonę himalaizmu, jako pierwszą kobietę, która dokonała bardzo wiele w tej dziedzinie w Polsce, ale także na świecie, ale wydaje mi się, że stawiasz na taki bardzo ludzki wizerunek, to znaczy na różne trudności, które ona przeżywała, załamania, rysy. W filmie się pojawia słowo rany. Podczas spotkania z widzami podzieliłaś się tym, że macie wspólne doświadczenie. Wspólne doświadczenie tego, że wasz sukces, osiągnięcie szczytu zostało podważone i to podważone publicznie. Przeżyłaś to bardzo, że zajęło ci to lata, żeby to przepracować, a z obrazu wynika, że dla Wandy Rutkiewicz był to ogromny cios. No i chyba początek, tak myślę, tego skłócenia i odrzucenia przez środowisko wspinaczy w Polsce.
To odrzucenie to ono się zaczyna dużo wcześniej. Teraz mówię oczywiście o Wandzie Rutkiewicz. Natomiast niewątpliwie to, że miałam takie doświadczenie jako wspinaczka, jako alpinistka, spowodowało, że w momencie, kiedy odkrywałam takie materiały archiwalne po Wandzie i tam były zapiski jej myśli, tam były pisma, które ona pisała w momencie, kiedy walczyła o swoje dobre imię, tam pojawiały się takie słowa typu czuję się zbrukana, to ja dokładnie wiedziałam, jak ona się czuje, bo ja czułam się dokładnie tak samo. Ja też się czułam zbrukana, kiedy podważano wiarygodność moich słów jako alpinistki. To jest niesamowicie bolesne. Trudno to jest opisać w czasach, kiedy tak dużo złych rzeczy się dzieje wokół nas, ale jednak to odrzucenie jest straszliwie bolesnym doświadczeniem w życiu człowieka. To jest bardzo bolesne, szczególnie jeżeli dzieje się to na podstawie pomówienia. Znaczy, myślę, że to jest kluczowe tutaj, że to się dzieje na podstawie pomówienia, czyli jest jakaś grupa ludzi, która tworzy wokół ciebie narrację, która nie jest prawdziwa, jest oparta właśnie na pomówieniu, ale jest atrakcyjna. Ty jesteś osobą znaną. Wanda była osobą bardzo znaną. Kiedy ja działałam jako alpinistka z moim partnerem Dawidem Kaszlikowskim, byliśmy troszkę znani w środowisku górskim. To były takie czasy, kiedy nie było dużo zespołów damsko-męskich. My zajmowaliśmy się realizacją nowych dróg w górach, wytyczaliśmy nowe drogi, jeździliśmy po świecie i to była taka nasza pasja. Byliśmy takim właśnie damsko-męskim zespołem. To nie było wtedy popularne, tego nie było. Dawid był fotografem, jest fotografem, więc jeszcze do tego wszystkiego mieliśmy pięknie zdokumentowane te nasze wyprawy, a ja zaczęłam jeszcze robić filmy. I kiedy zaczęłam odkrywać, tak jak mówiłam, te dokumenty Wandy i zaczęłam czytać jej słowa i to, co ona mówiła i w listach pisała do najbliższych jej osób, to już wiedziałam, w jakim ona była stanie. I ja w tym stanie byłam bardzo długo. To są lata. To nie jest rok, to nie są dwa lata, to nie są nawet trzy lata. Ja myślę, że dopiero po 10 latach w ogóle zaczęłam móc o tym mówić, a tak naprawdę dzisiaj, dopiero przy realizacji, przy skończeniu tego filmu o Wandzie Rutkiewicz, czyli minęło 12 lat od mojej historii, a 32 lata od historii Wandy, ja mogę w ogóle o tym mówić i nie płaczę tutaj teraz. Natomiast to jest bardzo długi proces. Teraz Stawiam pytanie do widzów, w jakim stanie była Wanda, która rusza na ostatnią wyprawę na Kanchenjungę w marcu 1992 roku, po tym, kiedy ta historia z pomówieniem zaczyna się pod koniec października, listopadzie 1991 roku, czyli ona rusza 4 miesiące później. Jest sama w tym. Ja miałam swojego partnera, Dawida, byliśmy oparci o siebie plecami, broniliśmy się razem, a tak był ogromny ze strony środowiska, a potem mediów, bo to jest bardzo atrakcyjny temat, kiedy ktoś ogłasza, że alpinista oszukuje. Często to jest trudne do zweryfikowania, są na to metody. I to się da zweryfikować, to się da sprawdzić. I tak samo jak u nas to zostało sprawdzone i ekspert topograficzny, który badał sprawę, nas czyścił, a później, czy bronił, a później niestety nasza historia skończyła się sprawą sądową, którą wygraliśmy, uwaga, po 10 latach, czyli kiedy już nikt nie wiedział, o co chodzi. Wanda, która jest świeżo po tym wydarzeniu, ona również zostaje wyczyszczona z zarzutów. Działa Komisja Polskiego Związku Alpinizmu, która stwierdza, że Wanda zdobyła szczyt Annapurny, bo o tej wyprawie, o tym podważeniu mówimy. To nic nie zmienia. Mija 30 lat. Dwa lata temu pojawiają się duże artykuły o tym, że Wanda oszukała w górach i cały czas w środowisku krąży ta informacja, że Wanda oszukała. Pomimo tego, że są fakty, sprawa została zbadana, to zostaje, to pomówienie zostaje.
To, co w Twoim filmie mi bardzo imponuje, to, że stawiasz bardzo dużo pytań, pozwalając nam szukać odpowiedzi, nam, widzom. Oczywiście w przypadku zdobycia tego szczytu przez nią mówimy o faktach, natomiast istnieje bardzo dużo niejasności wokół niej, których nie rozwijasz, nie stawiasz jasnej odpowiedzi, tylko przedstawiasz różne sytuacje, rozmowy, dowody, które my jako widzowie już sobie sami w głowie musimy poukładać. No i to jest to pytanie, można powiedzieć, nadrzędne w filmie, to znaczy, czy Wanda Rutkiewicz naprawdę zginęła w górach i podążałaś jej krokami do miejsc, w których była, odnalazłaś ludzi, którzy z nią rozmawiali, którzy ją widzieli, którzy prawdopodobnie jako ostatni ją widzieli. Jakie to było uczucie odnajdować tych ludzi? Po 30 latach mówią, tak, była tu kobieta, miała brązowe, kręcone włosy. Rzeczywiście nadal mamy beczkę, którą od niej kupiliśmy.
No to jest w ogóle niesamowite, że jesteś gdzieś na końcu świata, w bardzo dalekim wschodnim Nepalu, przy granicy z Sikkimem i Tybetem, naprawdę daleko, w jakiejś wiosce Sherpów, do której jest trudno dojść i idzie się bardzo długo. I kiedy ja tak rzucam właściwie sobie, bo wiem, że to jest wioska, w której Wanda była 30 lat temu, mówię imię Wanda i nagle pojawiają się Sherpowie, którzy mówią Wanda i zaczynają ją opisywać. Ja byłam w szoku, dlatego że po pierwsze minęło bardzo dużo lat, po drugie no jest to daleko położona wioska, ale jednak odwiedzają ją co jakiś czas ludzie, jacyś turyści, wspinacze. Oni zapamiętali Wandę bardzo dokładnie. Ja myślałam na początku, hej, czy to w ogóle jest możliwe? Ale oni wiedzą, że ona jest z Polski. Oni wiedzą, że to jest pierwsza kobieta, która chciała być na szczycie Kanchenjungi. Oni wiedzą, że zaginęła i że nie wiedzą, co się stało, że zniknęła. Tak jak sama tutaj nawiązałaś do filmu, pokazują mi rzeczy, które po niej zostały. Mówią, chodź, my tu coś dla ciebie mamy. Ty, mówi kumpel do kumpla, wyjmij tą beczkę, którą dostaliśmy od Powandzi. I Sherpa wyjmuje beczkę pełną kartofli, którą ja znam z materiałów archiwalnych tej wyprawy. I wiem, że to jest dokładnie beczka, która należała do Wandy. To jest było niesamowite uczucie. No ale my tych ludzi spotkaliśmy tam więcej i bardzo różnych. Wielu rzeczy nie ma w filmie. To było za dużo, żeby w tym jednym filmie zmieścić. Na przykład chyba nie opowiadałam jeszcze o tym, to wykorzystam ten moment. Odnalazłam agencję w Nepalu, z którą współpracowała Wanda, agencję ekspedycyjną, która organizowała wyprawy. I spotkałam ludzi, którzy pracują do dzisiaj w tej agencji. Również Sherpowie, którzy byli w trakcie wyprawy z Wandą. I opowiadali o tym, jak Wanda po skończonej wyprawie nie zabierała rzeczy do Polski, tylko prosiła ich o to, żeby oni jej to przetrzymali, bo ona za chwilkę wraca na kolejną wyprawę. No więc oni jej dawali najwyższą taką półkę w swoim magazynie, żeby nie zajmować tych niższych półek, które są używane. Ale oni wszyscy są niedużego wzrostu, więc Wanda brała te wory. Mówili, że to były bardzo ciężkie wory, 20-30 kilo, podnosiła je nad głowę i wkładała na tą półkę. I oni byli pod wrażeniem jej siły fizycznej na przykład. I to było coś, co było dla mnie bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że jak rozmawiałam z przedstawicielami polskiego środowiska górskiego, szczególnie o tej Wandzie z ostatnich lat, to cały czas słyszałam, że ta Wanda to już była stara, słaba i wolna. Tymczasem na przykład Ewa Panejko-Pankiewicz, partnerka Wandy, z którą była na wyprawie w 1991 roku, też na Kanczendzondze, ale od strony południowej, kiedy Wanda była bardzo blisko szczytu i z powodów różnych komplikacji na tej wyprawie, to nie była wyprawa polska, musiała zejść spod szczytu, zostawiła tam depozyt tylko. Ewa Panejko-Pankiewicz mówiła, jak Wanda była szybka, sprawna i że miała doskonałą orientację w terenie. Kiedy ją zapytałam o to, słuchaj, jakby Wanda weszła na szczyt od strony północnej, czy myślisz, że mogłaby znaleźć ten depozyt na stronie południowej, który zostawiła rok temu? A Ewa Panejko mówi, ale rzeczywiście, Wanda miała doskonałą orientację w terenie. To są wszystko takie historie, które budują prawdopodobieństwo ucieczki Wandy, które mogłoby być zaplanowane i mogłoby się odbyć.
Wspomniałaś o magazynach, o tym, że natrafiłaś na wiele śladów po Wandzie Rutkiewicz i tym się film zaczyna, taką sceną, kiedy widzisz całe worki pełne dokumentów, pełne papierów. Wiesz, ja zwróciłam uwagę na to, z jakim, no użyję tego słowa, możesz mnie poprawić, jak z takim pietyzmem dotykasz tych dokumentów, tych papierów, wycinków, notatek, które są podniszczone, które są lekko naddarte, które no widać, że swoje już przeżyły. Przez to ja też zbudowałam w sobie taką myśl, że naprawdę odkrywałaś jakiś świat, do którego przez wiele, wiele lat nikt nie miał dostępu.
Scena, o której mówisz akurat, to nie są dokumenty tylko Wandy Rutkiewicz, ale uwaga, to są wszystkie dokumenty wypraw całego świata, które miały miejsce w Himalajach do lat 80. To jest taka tajemnica, już więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, ponieważ oficjalnie te dokumenty nie istnieją. Oczywiście, że dotykam je z pieczołowitością, ponieważ boję się, że jak dotknę mocniej, chociaż tak jestem mało delikatna, tak jak widzę to w materiale wideo, z racji mojego takiego podniecenia tym, co właśnie dotykam. To są dokumenty bardzo zniszczone, dotknięte przez czas, zjedzone przez robaki, trzymane w workach, w pewnym egzotycznym miejscu, o którym nie mogę powiedzieć. Więc tych tajemnic w tym filmie jest dużo więcej. Natomiast materiały archiwalne po Wandzie, one też zostały przeze mnie odkryte na pewnym strychu we Wrocławiu i wyglądały, może nie tak, ale były w takich pudłach, ponieważ leżały 30 lat, więc też ten ząb czasu już je tam nagryzł. No ale ponieważ to były już te materiały tylko Wandy, no to tam bardzo dużo emocji mi towarzyszyło, jak je odkrywałam, jak wyjmowałam kolejne magazynki ze slajdami, jak otwierałam kolejne listy, albo właśnie te pisma, które Wanda pisze do różnych oficjalnych organizacji, również w sprawie Annapurny. Takie pisma, które na pewno można znaleźć potem na przykład w Polskim Związku Alpinizmu, ostateczne pismo, które wysłała, a ja mam maszynopis, pierwowzór, gdzie ona pisze i dobiera słowa, łagodzi, przekreśla długopisem, stara się, żeby to pismo było bardziej dyplomatyczne, a mniej emocjonalne. Na początku jest bardzo emocjonalne. I w końcu odkrywam kasety audio, takie kasetki, które się wkłada do magnetofonu, przewija się w prawo, w lewo, na pierwszej stronie i na drugiej stronie. I nagle okazuje się, że w dwóch z tych kasetek to jest jakiś taki, no ja to nazwałam pamiętnikiem audio, gdzie Wanda opowiada już takie rzeczy bardzo od serca i właściwie nie wiadomo, dla kogo? Czy dla siebie?
Poruszyłaś kolejny ważny wątek, dlatego że można powiedzieć, że to nie jest tylko film o Wandzie Rutkiewicz, ale też z Wandą Rutkiewicz, dlatego że tych archiwaliów zachowało się naprawdę bardzo wiele. W filmie wątek tego, że ona dokumentowała to, co robi, swoje dokonania, jest rozbudowany. Ona się pojawia fizycznie na bardzo wielu taśmach, które wmontowałaś w film, także można nabrać wrażenia, że my podążamy za nią, a nie za tobą, która się za nią rozgląda.
No bo zobaczcie, Wanda była filmowcem. Bardzo wyprzedziła swoje czasy, ponieważ tak jak powiedziałaś, dokumentowała swoje poczynania w górach, ale nie tylko w górach. Ona była tak znana, o czym ja się dowiedziałam dopiero pracując nad filmem, bo ja nie pamiętam tego, co się działo w 78 roku, bo się dopiero urodziłam. W Radiu Polskim jest 8 godzin audycji radiowych z Wandą Rutkiewicz. To była celebrytka, świadoma wielu rzeczy. Być może to też był powód, który budził u wielu no, jakąś taką niechęć do niej, zazdrość, że ona umiała, że przecież jej jest łatwiej, bo jest jedyną kobietą, a do tego jeszcze była piękną kobietą i potrafiła się fantastycznie wysławiać. Ona bardzo ładnie posługiwała się słowem, co słychać właśnie w tych audycjach radiowych. No to wszyscy dziennikarze lubili z nią rozmawiać, bo ona zawsze miała coś do powiedzenia i wychodziła ponad samo zdobywanie szczytu, zawsze dorzucała do tego jakąś myśl filozoficzną. A im idziemy dalej, im dalej w jej życie, tym ona zaczyna sobie stawiać coraz więcej pytań o sensowność tego wszystkiego, co robi. Najpierw mówi, że że być może dla tych paru sekund niektórzy są w stanie poświęcić całe swoje życie, żeby poczuć to, co czują w ciągu tych paru sekund. I ja to rozumiem jako alpinistka. I to jest pięknie powiedziane. Natomiast pod koniec życia ona zaczyna się zastanawiać, czy to na pewno ma sens. Czemu to służy? Po co to wszystko? Oczywiście tam się pojawia wątek śmierci, śmierci partnerów w górach. To, czego jest coraz więcej wokół niej. I oczywiście, że z tego powodu nasuwają się w jej głowie refleksje. I to, co było dla mnie też bardzo ważne, to nie tyle zrobić film o Wandzie, ile dać jej głos. To znaczy, żeby ona o sobie mówiła, bo zauważcie, jak piszemy w internet, to Wanda Rutkiewicz, tam się pojawia bardzo dużo materiałów wideo, na przykład filmowych z nią, programów telewizyjnych. W tych materiałach, które się pojawiają po 2000 roku, bardzo często różni ludzie mówią o Wandzie Rutkiewicz. Ja tak sobie to wszystko oglądałam i pomyślałam sobie, przecież ja mam tyle wypowiedzi Wandy Rutkiewicz. Dlaczego inni ludzie mają o niej opowiadać? Dlaczego inni ludzie mają na przykład opowiadać, dlaczego Wanda nie miała dzieci? I bardzo dużo ludzi lubiło się na ten temat wypowiadać, dlaczego Wanda nie miała dzieci. A przecież Wanda w tym swoim audiopamiętniku, ja to znalazłam, nikt tego chyba wcześniej nie słuchał, opowiada o tym, dlaczego nie ma dzieci. I to jest prawdziwa odpowiedź Wandy Rutkiewicz. Ja nie będę teraz mówić. Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, no to zapraszam do kin. Słuchając jej samej, i wtedy myślę, że każdy widz może sobie stworzyć swoją opinię na temat tej kobiety. Bo też mi się to nie do końca podobało, jak powstawały właśnie filmy czy książki z tezą na temat Wandy Rutkiewicz, właśnie taka osoba trudna, konfliktowa, no ale ja się zawsze pytałam, dobrze, ale co to znaczy, że ona ma trudny charakter? Ano ma trudny charakter, bo ona właśnie taka była skupiona na swoim celu, że ten cel za wszelką cenę, żeby wyprawa była zakończona sukcesem, było najważniejsze. No, że była taka twarda, że właśnie nie okazywała uczuć. No i tak jak sobie tak słuchałam zawsze tych wypowiedzi, to od razu mi się nasuwało drugie pytanie, a jak wygląda męski lider wypraw? No i to są te same cechy. Trzeba się zastanawiać, dobrze, no to zobaczmy, jaki ma naprawdę kobieta charakter i co ona zrobiła. Czy na przykład Wanda zostawiła kogoś w górach bez pomocy? Nie. To jest mega ważny argument, dlatego o tym mówię. Nie ma takiej sytuacji w górach, przestudiowałam to, żeby Wanda zostawiła któregoś ze swoich partnerów w górach. Niestety są przypadki w drugą stronę, gdzie ona jest zostawiana właściwie wielokrotnie. Jest sama. Czasami to jest szokujące, jak na przykład na wyprawie na Annapurnie z 1991 roku, że większa część wyprawy, łącznie z kierownikiem wyprawy, nie czekają na Wandę w bazie po jej zejściu z góry, po samotnym zejściu z trudnej ściany Annapurny z uszkodzoną nogą. Czy to jest okej?
To jest kolejne z wielu pytań, które padają w filmie Ostatnia Wyprawa, w filmie, który jest w całości poświęcony Wandzie Rutkiewicz. Ja, Aliza, skorzystam z tych słów, które powiedziałaś przed chwilą, że oddajesz głos swojej bohaterce, że te wszystkie pytania, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, jeżeli dobrze poszukać i dobrze się wsłuchać, to Wanda Rutkiewicz udzieliła na nie odpowiedzi i można je poznać oglądając film Ostatnia Wyprawa właśnie, którego reżyserka Liza Kubarska była dzisiaj waszym i moim gościem. Eliza, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, że znalazłaś czas, no i że zgodziłaś się o filmie, ale też o Wandzie Rutkiewicz opowiedzieć.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.